Państwa, cały czas z pewnym niepokojem patrzymy na przejawy trwającego kryzysu. Ta Bessa trwa już ponad 500 dni i nie zanosi się na to, żeby szybko miała się skończyć. Tymczasem niektóre mądre rządy niektórych państw podejmują już bardzo konkretne działania, kroki zmierzające w kierunku wyjścia z kryzysu. Podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu ożywienie gospodarki i rozwiązanie pewnych zaistniałych problemów. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana doktora Cezarego Mecha, doktora finansów, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej, byłego wiceministra finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i współautora programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości z 2005 roku. Bardzo gorąco, panie doktorze, witamy na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. A więc kryzys przedłuża się i nie zanosi się na to, żeby się miał szybko skończyć.
Jeśli wziąć pod uwagę wskaźniki giełdowe, no to rzeczywiście ta Bessa trwa już ponad 500 dni. Ja przeanalizowałem wszystkie kryzysy finansowe i gospodarcze ostatniego stulecia i okazuje się, że już pod względem długości to tylko i wyłącznie wielki kryzys, który zaczął się w 1929 roku, trwał dłużej, jeśli chodzi przynajmniej o kwestie dotyczące Bessy. I oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę różne zachowania rynków kapitałowego, on przeważnie wyprzedza te zachowania, które są w realnej gospodarce. Dlaczego wyprzedza? No ponieważ właściciele inwestujący w różne aktywa finansowe przewidują, jeśli chodzi o spółki, przewidują to, czy w przyszłości ten zysk będzie rósł szybciej, czy będzie rósł wolniej i jakie są perspektywy spółek, a więc w tym wypadku też perspektywy zysku, jak i też przez to oznacza też, jaki będzie wzrost gospodarczy, ponieważ w zależności od tego, jak duża będzie sprzedaż, od tego będzie można mieć, od tego będą uzależnione zyski. I te wskaźniki wyprzedzające, one niestety nie rokują najlepiej, ponieważ mimo tego, że ten kryzys już jest tak długo, to niestety, ale te wskaźniki nadal się pogarszają. No i oczywiście to, co jest kluczowe, to też należy pamiętać, że nawet polepszenie się tych wskaźników obecnie też by zwiastowało, że jeszcze ten kryzys w sferze realnej będzie się przedłużał. My w porównaniu z tymi innymi krajami wysoko rozwiniętymi byliśmy opóźnieni w tym dojściu do nas tych zjawisk kryzysowych. Tak naprawdę to ta sfera realna to zaczęła odczuwać dopiero w drugiej połowie zeszłego roku, w ostatnim kwartale. I to, co jest charakterystyczne, to jest to, że on zawitał do Polski poprzez ten kanał finansowy i poprzez jednak takie otwarcie się Polski na procesy globalizacji, ponieważ po pierwsze to zawitał on w ten sposób, że jednak te podmioty finansowe, które są w Polsce, one są jednak własnością tych olbrzymich centrów finansowych, banków za granicą. My żeśmy bardzo nieroztropnie przeprowadzili prywatyzację tych instytucji poprzez sprzedaż właśnie tych instytucji tym globalnym bankom i przez to obecnie okazywało się, że te banki posiadające olbrzymie problemy z płynnością właśnie z tymi toksycznymi aktywami za granicą wysysają te kapitały, które są w Polsce. Dlatego też między innymi jednym takim głównych takich aspektów i celów, który nie został zrealizowany, ale który mnie przyświecał w tym programie gospodarczym, który przygotowałem z zespołem, a który był oparty na w znacznym stopniu też na pracownikach Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, polegał na tym, że my uważaliśmy, że w sytuacji, kiedy właśnie te instytucje finansowe mają ośrodki dyspozycyjne za granicą, i bardzo istotne jest, aby te nadzór krajowy nad tymi instytucjami wzmocnić. Dlatego też była przygotowana ustawa, którą na początku udało się nawet przeprowadzić, scalająca instytucje nadzorcze. Niestety, mimo tej prawidłowej diagnozy dotyczącej tego kanału, jaki może być też tym kanałem kryzysowym i to, że kluczowe jest właśnie wzmocnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi, w których właściciele mają niewielką część kapitału tych środków, które są środkami publicznymi. Niestety, ale później realne działania nie były kontynuowane. A właśnie obecnie to, co się toczy, to się toczy właśnie dyskusja dotycząca tego, właściwie w jaki sposób należy wyjść z tego kryzysu, który ogarnia cały świat. I są przedstawiane dwie drogi. I można powiedzieć, że nawet one w jakiś sposób są oparte na tych różnych rozważaniach teoretycznych, których jedna mówi tak, że należy dojść do jakiegoś takiego punktu równowagi, że ponieważ te kwestie regulacyjne, nadzorcze, nad którymi zresztą wszyscy się zgadzają, że tu nadzór bardzo w ujęciu światowym i właściwie wszędzie zawiódł, no, że należałoby ten nadzór wzmocnić. No niestety często to, co jest prezentowane jest, że w ten sposób między innymi należy go wzmocnić, żeby zredukować znaczenie nadzorów lokalnych, krajowych, a przenieść je do nadzoru europejskiego. Drugą taką drogą, która jest też oparta na pewnej szkole myślenia, to uważa, że należy zabezpieczyć się taką spiralą, powiedzmy, postępującego cały czas kryzysu. Ta spirala to polega na tym, że w związku z tym, że banki rezygnują z finansowania inwestycji przedsiębiorstw ludzi, a z drugiej strony też przedsiębiorstwa redukują swoje inwestycje ze względu na to, że nie widzą perspektyw rozwojowych, zapotrzebowania na ich produkty, a ludzie też ze swej strony też redukują zakupy, obawiając się tej sytuacji kryzysowej, że nie mogą mieć przyszłości dochodów. Wszystkie te procesy prowadzą do tego, żeby redukują aktywność gospodarki. W praktyce to oznacza, że likwidowane są miejsca pracy. Zaś likwidacja tych i te dodatkowe oszczędności, jak i też ta likwidacja miejsc pracy zatacza się kręgiem i powoduje dalsze pogłębienie kryzysu i dalszą eliminację miejsc pracy. Dlatego też tak bardzo istotne jest z tego punktu widzenia tej szkoły właśnie podejście do tego, że należy właśnie państwo powinno w to miejsce tej aktywności instytucji prywatnych powinno zwiększyć swoje zaangażowanie, zwiększyć swoje deficyty po to, żeby w tym momencie przeprowadzić jakieś inwestycje. No to nie polega na tym, żeby po prostu wydawać tylko i wyłącznie pieniądze, ale przeprowadzić olbrzymie inwestycje społeczne, które w przyszłości infrastrukturalne, które w przyszłości jeszcze pomogą odbić się tej gospodarce i szybciej rozwijać. Dlatego też te wszystkie programy gospodarcze, które są w postaci różnych tam tych jednak pakietów rozwojowych, pakietów antykryzysowych, one obecnie już są w skali prawie, jeśli chodzi o skalę tych 20 największych państw G20 na skalę 2 bilionów dolarów. Też zostało to podliczone, że to stanowi około 1,1% PKB. Propozycje idą nawet dalej tutaj, jeśli chodzi o Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Są to propozycje też wspierane przez Stany Zjednoczone i Japonię, żeby ta wielkość tego impulsu takiego antykryzysowego i wydatków była nawet większa. No, mówi się tutaj o 2% PKB. Przy czym to, co jest charakterystyczne, to my w Polsce właśnie wydaje się, że wpadamy w tą spiralę coraz, kiedy to ten kryzys w aspekcie kryzysu instytucji finansowych, kryzysu inwestycji przeradza się i będzie się przeradzał w coraz większą ilość zwolnień pracowników i zwiększanie bezrobocia. Często słyszymy informacje o tym, że to jest z tego powodu nie przeprowadzamy jakichś tam znaczących działań antykryzysowych ze względu na deficyt budżetowy, że to powiększy nasz dług. Przy czym to, co jest charakterystyczne, no to zauważmy, że tego typu propozycje jednak występują wśród krajów, które mają zdecydowany wyższy poziom długu. Jeśli nawet nasz dług wynosi powyżej 40% PKB, to przecież w Japonii, i tutaj są szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2012, i on pokazuje, że te długi tam w tych innych krajach będą bardzo wysokie. Będą one wynosiły w Japonii, to on skoczy znacząco, bo będzie wynosił nie 40, nie 60, nie 80%, tylko on będzie wynosił 224% PKB. A jest to ten kraj, który właśnie wspiera działanie związane z jednak stymulowaniem gospodarki w Stanach Zjednoczonych, że on będzie wynosił 97%. We Włoszech, które są potężnie zadłużone, gdzieś około 109% PKB, on wzrośnie do 117%. We Francji, w Niemczech on przekroczy te wskaźniki dotyczące tego długu z Maastricht 60%, bo we Francji będzie wynosił 80%, w Niemczech 79%, w Wielkiej Brytanii 75%. Można się zapytać, dlaczego w takim razie te państwa, no tak dbając o tą gospodarkę realną, o zatrudnienie wśród tych swoich pracowników, wśród obywateli, nie martwią się o tą przyszłość ich finansów, konieczność przyszłości spłaty tych olbrzymich długów. I mi się wydaje, że tu jest bardzo ciekawy taki komentarz, który wyraził Martin Wolf wczoraj na łamach Financial Timesa. I on stwierdził, że martwienie się, powiedzmy, o te problemy finansowe, które będą w przyszłości, w sytuacji, kiedy obecnie tracimy pracę, tracimy zatrudnienie i po prostu przeżywamy potężne problemy związane z tą sytuacją, jaka występuje w gospodarce. A pamiętajmy, w Polsce tak naprawdę to jesteśmy dopiero na początku tej drogi, to on porównał z tym, jakby z kimś, kto by popełnił teraz, a więc nie podjął tych działań antykryzysowych teraz, dlatego do osoby, która popełniła samobójstwo, dlatego tylko, żeby przestać się bać o to, że w przyszłości umrze. Też to, co jest bardzo charakterystyczne, co ja wielokrotnie też na łamach też podkreślałem, no to jest fakt, który jest zresztą cytowany przez Financial Timesie, który dotyczy sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale który dotyka przecież w znacznym stopniu większym sytuację w Polsce. To jest fakt przytaczany innej statystyki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że koszt starzenia się ludności w Stanach Zjednoczonych, ten koszt związany z tym, że po prostu, że nie ma osób, albo jest za mało osób młodych, które w przyszłości będą musiały ponosić te koszty związane z utrzymaniem starszego pokolenia, ten koszt jest 15 razy większy od tego kosztu zażegnywania po prostu temu kryzysowi, o których mówi się, że to są takie olbrzymie koszty. Ten koszt. I mnie się wydaje, że tu na tym tle również jest olbrzymia waga, jaką u nas powinniśmy podjąć. Już nie tylko chodzi o wydatki związane z zażegnaniem, powiedzmy, temu kryzysowi. Mi się wydaje, że ta inercja była tak duża, że tak naprawdę to już nie jesteśmy w stanie niemu zażegnać, ponieważ nie przeprowadziliśmy odpowiednich działań na czas, a i teraz, powiedzmy, jesteśmy bardzo spóźnieni i przeprowadzamy działania takie odwrotne niż gdzie indziej. Ale to, co jest bardzo istotne w tych wszystkich stwierdzeniach dotyczących kosztów, że to, co powinniśmy naprawdę długoterminowo się martwić, to długoterminowo nie powinniśmy się martwić nad tym, że po prostu nasz nieznacznie wzrośnie nasz dług wewnętrzny, dług państwa, zwłaszcza jeśli przeznaczymy teraz te środki na to, żeby polepszyć infrastrukturę, polepszyć możliwości produkcji w przyszłości, powinniśmy się martwić o to, że fakt, że mamy o jedno dziecko w rodzinie za mało, będzie powodowało, że w przyszłości będziemy ponosili koszmarne koszty, a już nie tylko koszty dotyczące tego, że nie będziemy mieli środków na utrzymanie starzejącej się generacji, że nie będzie tych środków na to, żeby były emerytury na odpowiednim poziomie, jak i też żeby było odpowiednie zabezpieczenie zdrowotne. Ja nawet policzyłem, że w związku z tym, że w 2030 będzie tych osób w wieku emerytalnym dwa razy więcej niż obecnie, to w praktyce będzie oznaczało, że albo te świadczenia w porównaniu z dzisiejszym poziomem będą o połowę niższe, albo by musiały być olbrzymie deficyty budżetowe rzędu 10% PKB. Dlatego też to, co powinniśmy się martwić, to powinniśmy działać na rzecz takiego kluczowego oddziaływania na polską gospodarkę, aby po prostu ona się za bardzo nie skurczyła, po to, żeby po prostu za dużo osób i lawinowo nie traciły pracy. A długoterminowo to też należałoby przeprowadzić te działania wspierające ludzi, między innymi po to, żeby przeprowadzić odpowiednią politykę prorodzinną, po to, żeby wspierać rodziny, które są inwestorami, z przyszłymi generują przyszłych podatników, a nie ich opodatkowywać. Powinniśmy wspierać rodziny wielodzietne, ponieważ inaczej w przyszłości my nigdy nie wyjdziemy z tego zaklętego kręgu dotyczącego dochodzenia do odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony faktu wypychania zatrudnienia, jak i też aktywności produkcyjnej w kraju z powodu nawarstwiających się i coraz wyższych potrzeb podatkowych związanych właśnie ze starzeniem się społeczeństwa. Dlatego też to, co powinniśmy przeprowadzić, to powinno iść w paru kierunkach, niemniej to, co jest kluczowe, no przeprowadzić właśnie i myśleć długofalowo o tej polityce prorodzinnej. Powinny być pakiety antykryzysowe wspierające gospodarkę, wspierające właśnie aktywność gospodarczą, budującą infrastrukturę po to, żeby się nie okazało w przyszłości, że te kraje wyżej rozwinięte, one są w stanie zaoferować pracodawcom lepsze warunki infrastrukturalne, które będą powodowały, że ci pracodawcy będą woleli płacić znacznie więcej pracownikom za granicą niż znacznie mniej w Polsce, ponieważ jednak te możliwości prowadzenia aktywności gospodarczej będą znacznie gorsze. I to, co jest też kluczowe, nie powinniśmy w swoich działaniach, powinniśmy wspierać właśnie te tworzenie tych miejsc pracy, utrzymywanie tych miejsc pracy poprzez dawanie jednak bardzo taniej infrastruktury, działanie na rzecz po prostu energetyki, żeby ona była jak najtańsza, żeby przyciągała i żebyśmy to oparli, tą energetykę na najtańszych naszych zasobach, zwłaszcza węgla brunatnego. powinniśmy wspierać właśnie rodziny wielodzietne i poprzez to też odbudowywać i wspierać instytucje finansowe. To, co powinniśmy wspierać, to powinniśmy wspierać właśnie, żeby w tym momencie kryzysowym koncentrować nasze środki na tej instytucji bankowej, którą posiadamy, to jest PKO BP Krajowa, zaś uważać i wspierać szeroko w aspekcie takim, że jeśli wesprzemy właśnie aktywność gospodarczą, jak i wesprzemy po prostu te rodziny wielodzietne, to też jeśli pracownicy będą mieli pieniądze, przedsiębiorcy, jeśli będą mogli pokrywać swoje wydatki z zysku, to też i aktywność bankowa będzie, instytucje bankowe będą mogły funkcjonować. Zresztą nie powinniśmy transferować pod różnymi szyldami, pod różnymi pretekstami środków publicznych w kierunku instytucji finansowych, bo te środki mogą zostać po prostu wytransferowane, czy też te instytucje mogą skorzystać z tych środków, ale rozwijając swoją aktywność gospodarczą za granicą. Dlatego też byłbym bardzo ostrożny przy wszystkiego typu programach, które niby pomagają przedsiębiorcom, którzy zawarli złe opcje, ale tak naprawdę to polegają na tym, że pomagają bankom, niby pomagają Kowalskim, którzy pobudowali, czy też mają mieszkanie, zaciągając olbrzymie kredyty we frankach szwajcarskich, a tak naprawdę to okaże się, że pomagamy instytucjom finansowym przy spłacie tych różnych kredytów. Ta pomoc powinna być ukierunkowana, powinna wspierać właśnie, jeśli chodzi o rozwój kredytowania PKO BP, jeśli chodzi o kwestie dotyczące gospodarki poprzez budowanie infrastruktury po to, żeby przyciągnąć instytucje kreujące zatrudnienia, i powinniśmy wspierać Kowalskich poprzez wspieranie tych, którzy są najbiedniejsi, ci, którzy po prostu mają rodziny wielodzietne, a niekoniecznie spłacając kredyty tych, którzy poprzednio budowali sobie i zdobyli dzięki kredytom znacznie lepsze mieszkania, a teraz przeżywają problemy, ale nieporównywalne z tymi, które przeżywają najbiedniejsi z naszego społeczeństwa.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gorąco pozdrawiamy. Przypomnę tylko jeszcze, że oczywiście polecamy Państwu cały artykuł pana doktora, który jest w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika, a mieszkańców Warszawy zapraszamy w najbliższy poniedziałek do kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu na godzinę 18:00 do sali domu pielgrzyma Amicus przy ulicy Hozjusza 2, to jest przy właśnie kościele świętego Stanisława Kostki, na spotkanie z panem doktorem Cezarem Mechem na temat polityka gospodarcza Polski, a wprowadzenie euro.
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie zapraszam.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.